Ukochany Kościele Boży, Kościele Pana Jezusa Chrystusa, dzisiaj będziemy kontynuować ten cykl kazań, który rozpoczęliśmy jakiś czas temu. Dzisiaj będzie szóste z kolei pod wspólnym tytułem Jak budować wspólnotę, w której każdy chciałby być. I zacznę od mojego zwykłego apelu, żeby jeżeli ktoś opuścił któreś z tych kazań, żeby je odsłuchał, dlatego że zostanie z tyłu, ponieważ my jesteśmy Kościołem z wizją. My jesteśmy Kościołem, który rozwijać się będzie i się będzie zmieniać. My nie będziemy stali w miejscu i dlatego zachęcam was do tego, żebyście uchwycili to nasze wspólne DNA, tak jak Radek mówił dzisiaj, które Bóg będzie zmieniał czy ugruntowywał w nas. I dlatego zadajmy sobie to pytanie po raz kolejny. Jak budować taką wspólnotę? Jak ja mogę budować taką wspólnotę, w której chciałbym być? Jak ty możesz budować taką wspólnotę, w której chciałbyś być? Dlatego, że pewne rzeczy ja mogę zrobić sam, pewne możemy zrobić z Radą Zboru, pewne możemy zrobić w mniejszym gronie, ale kulturę Kościoła, jego tożsamość musimy przebudować wspólnie. Wszyscy razem, każdy musi w tym wziąć udział, dlatego że jeżeli ktokolwiek nie podąży za tym, to jest tak jak dziurka w baloniku, wiecie, to powietrze uchodzi, nie możemy go napompować, bo jest za dużo dziurek. W związku z tym zachęcam was, byście tego uważnie wysłuchali. Każdy zbór, jeszcze przypomnę, to podstawowe pojęcie ma swoją wewnętrzną kulturę, inaczej atmosferę lub klimat, który jest budowany albo nieświadomie, jest wypadkową, przypadkowych z różnych rzeczy, jest chaos jak w domu, w którym nie ma żadnych zasad, albo budujemy ją świadomie, mówiąc o tym i zadając sobie ciągle pytanie, jakim Kościołem chcemy być, a właściwie jakim Bóg chce, żebyśmy byli, a jakim nie chcemy być i na jakich zasadach się mamy opierać, tak jak Słowo Boże nam to przedstawia. Więc ująłem to w takich sześć aspektów tej kultury wewnętrznej Kościoła, o których już mówiłem, kilku z nich. Dzisiaj powiem o którym? O piątym. Tak, o piątym. Na początku mówiłem o kulturze odważnej przejrzystości. To znaczy, że jeżeli mamy coś do kogoś, idziemy tylko do tej osoby i prosto do tej osoby, nic nie mówimy o niej negatywnie za jej plecami, nie podajemy żadnych informacji, które niszczą czyjąś opinię albo w czyichś oczach tą osobę poniżają, a idziemy prosto do tej osoby. W tym zborze nie będziemy tolerować plotki. Jeżeli naprawdę kochacie swój Kościół, to ta miłość się objawia w tym, że nie jesteście w stanie tego znieść, a to wam da odwagę do tego, żeby zareagować, kiedy ktoś to robi, bo to jest klucz, ten moment. Czy zareagujesz, czy nie zareagujesz? Czy będziesz mieć odwagę, czy nie będziesz mieć odwagę? Odwagę będziesz mieć wtedy, kiedy bardzo miłujesz tą przeciwstawną wartość. Wtedy to najbardziej tchórzliwa osoba jest odważna. Kiedy naruszysz pewien fundament, który dla niej jest nienaruszalny, wtedy ona się też ruszy. Amen. Drugi aspekt to jest kultura proroczej dumy. Kocham swój zbór dlatego, nie tylko dlatego, że Pan Jezus go kocha, ale dlatego, że to jest mój zbór. Wy jesteście moim zborem. Dlatego was ba najbardziej kocham i z tego powodu wynika takie podejście subiektywne bardzo, że jesteśmy najlepszym zborem na świecie, bo to jest nasz zbór. Czyli mój zbór, twój zbór, nasz zbór, Boży zbór. I obiektywnie być może nie jest tak, że jesteśmy najlepsi, ale dla nas my jesteśmy najlepsi w tym sensie, że najbardziej go kochamy. W związku z tym ten element proroczy jest, kiedy się modlimy o swój Kościół, widzimy go już przemienionym, tak jak te modlitwy, które zanosimy, to treść ich stanowi. W związku z tym jesteśmy i będziemy wtedy nastawieni entuzjastycznie do swojego Kościoła i jednej rzeczy na pewno nie będziemy robić, nie będziemy na niego, wypowiedzcie to brzydkie słowo, narzekać. Nie będziemy w tym Kościele tolerować narzekania. Jeśli masz jakieś uwagi, idź do osób, które są odpowiedzialne za to i z nimi rozmawiaj, a nie narzekaj. Potem mówiłem o kulturze relacji przymierza, że relacje to są relacje, czy powinny być, relacje w Kościele to są relacje bezwarunkowego poświęcenia. Niezależnie od tego, co ty zrobisz, ja będę tobie poświęcony tej relacji, co czyni je podobnymi w małżeństwie, że są nie, czy stają się przez to nierozerwalne. Tak jak nasz związek z głową Panem Jezusem Chrystusem jest nierozerwalny, tak więzi nasze pomiędzy nami jako członków ciała Chrystusowego, tak samo są nierozerwalne, nie można rozerwać ciała Chrystusowego. To znaczy, że te więzi nie powinny być rozrywane przez urazy, jakieś odcinanie się od kogoś i tak dalej. Stąd kluczowe jest przebaczenie tyle razy, ile trzeba. Ile razy? Tyle razy, ile trzeba nawet do samego końca i bez względu na to, ile by to było. Dlatego w tym zborze nie będziemy tolerować chowania urazy i popsutych relacji, udawania, że wszystko jest w porządku. Po czwarte, czy czwarty aspekt, czy czwarte, kultura bezinteresownej służby. Jesteśmy w Kościele po to, by służyć, aby nie realizować swoje ambicje. Służba Bogu jest przywilejem. I dlatego chcemy budować kulturę zaangażowania wszystkich, a nie tylko tych, którzy się sami zgłoszą, chętnych. Wszyscy jesteśmy powołani do służenia. Być w Kościele raczej dlatego, co możemy dać, a nie dlatego, co można wziąć. W tym zborze nie będziemy tolerować realizowania siebie, gwiazdorzenia, zazdrości czy czegoś w tym rodzaju zamiast bezinteresownej służby. I dzisiaj piątą rzecz, o której chcę mówić, to kultura poszanowania czy szanowania powołań. Jedno z najważniejszych cech takiej wspólnoty, w której każdy chciałby być, to jest harmonia i jedność. Tak? Tam, gdzie są zwady, kłótnie, kwasy i tak dalej, nikt nie chce być w takim miejscu. Tak? Stan jedności Kościoła nie jest naturalnym stanem, nad nim trzeba pracować. Naturalne są napięcia, na te tarcia i tak dalej, w związku z tym trzeba nad tym pracować. Zbory nasze ewangeliczne mają pewną wrażliwość czy słabość, są podatne na rozłamy, na odszczepieństwa i tak dalej, dlatego że u nas wszystko jest na wierzchu. To nie jest coś, że tylko po prostu ludzie chodzą do Kościoła, nie mają nic ze sobą wspólnego, nie ma żadnej przestrzeni, gdzie mogą się poranić i wszystko jest w porządku, niby to. To jest grobowy porządek, tak? Natomiast u nas jest życie, a jak jest życie, to czasami się poranimy i wtedy ten moment jest, że trzeba to naprawić. To jest podobne troszeczkę do związków czy relacji małżeńskich, czy małżeństwie. Dlatego, że jeżeli w małżeństwie relacje są pielęgnowane i się w nie inwestuje, to staje się przeciągiem raju. Ale jeśli się zaniedba, to małżeństwo może się zaślizgnąć po jakimś czasie w coś, co można nazwać przeciągiem piekła. Tak jest wrażliwe. Jeżeli pielęgnujemy, przynosi wspaniałe owoce. Jeśli nie pielęgnujemy, przynosi wielki ból i smutek. I podobnie jest w Kościele. Kościół może zjechać do takiego miejsca, wykształcić toksyczną kulturę, gdzie bardzo trudno w takim Kościele jest funkcjonować. Jedność trzeba sobie wysoko cenić i ją pielęgnować. List do Efezjan powiada w 4:3, mam tu tłumaczenie interlinearne. Paweł nas zachęca do tego, żebyśmy wykazywali gorliwość, by strzec jedności ducha w związaniu pokoju, tak tu jest powiedziane. Więc trzeba gorliwie tego strzec, Słowo Boże nam mówi. My mamy zadane, czy jedność między nami jest z samego powodu tego, że jesteśmy narodzeni na nowo z tego samego ducha, więc potencjalnie, naturalnie od tej strony my mamy jedność, ale ona musi się manifestować i trzeba ją rozwijać i pielęgnować. W związku z tym to jest bardzo ważne, żebyśmy wykazali gorliwość w tym względzie. Jedność jest unikalną i właściwą tylko Kościołowi cechą. Inne grupy ludzi, organizacje, stowarzyszenia mogą funkcjonować bez głębokiego poziomu jedności. Całkiem dobrze mogą funkcjonować, ale nie Kościół. Jego istotą jest bliskość, jedność, to, że jesteśmy w pełni miłości czy wrażliwości jedni na drugich. Zupełnie tak to powinno być inaczej niż w jakiejkolwiek innej grupie ludzi. Jedność i bliskość jego członków stanowi jego istotę. A proszę was, bracia, a prosi nas apostoł Paweł w 1 Koryntian, 1:10, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Chcę mówić powiedzieć o jednym aspekcie budowania tej jedności. Ponieważ jedność nie uzyskuje się tylko przez to, że wszystko jest takie samo, ujednolicanie wszystkiego i zacieranie różnic. Czasami, czy w pewnym aspekcie, wręcz przeciwnie. Jedność powstaje poprzez zrozumienie różnic i uzupełnianie tych różnic. Obawiam się, że gdy słyszymy takie sformułowanie członki ciała, to mamy na myśli jednakowe, że są wszystkie. Że to jest coś tak, każdy taki sam, wszystkie te członki są jednakowe. Tak myślicie? Przyznajcie się, że wszystkie są takie same. Tymczasem znowu 1 Koryntian, 12, w wersetach 4-7 i potem 19 mówią nam zupełnie, przedstawiają inny obraz. Apostoł Paweł napisał do Koryntian w ten sposób. A różne są dary łaski, lecz duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich, a w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. I 19 werset. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Paweł, posługując się ilustracją ciała, powiada, że gdyby wszystko było jednakowe i takie samo, czyli w tym przypadku jednym członkiem, byłby to rodzaj deformacji i słabości. Wbrew naszej intuicji, jedność często jest budowana przez uzupełniające i wspierające się różnice. Główna myśl, która jest tym zawarta w tym rozdziale, przepraszam, mówi tak, że Duch, mimo że przejawia się różnie, prowadzi to do jedności, czy powinno prowadzić to do jedności. Tam jest mowa o różnych darach łaski, w tym o różnych powołaniach i rolach w Kościele Chrystusowym. Dlatego Paweł potem pyta retorycznie dalej, fragment dalej, w 29-30 wersecie, czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dar uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Oczywiście odpowiedź brzmi jak? Nie wszyscy. I chociaż jesteśmy równi przed Bogiem jako bracia i siostry, jako ludzie, to w swoich powołaniach, odpowiedzialnościach nie jesteśmy równi. Mało tego, niektóre powołania są nadrzędne do innych, a niektóre z nich są podrzędne czy podporządkowane powinny być innym. I to ta zasada, czy ten związek wynika przede wszystkim z zakresu odpowiedzialności, jakie te powołania obejmują. Pewne powołania mają większy zakres odpowiedzialności, a inne mniejszy. I z tego wynika ważna zasada budująca jedność Kościoła czy zboru, a brzmi ona następująco. Prawo do decydowania o życiu zboru jest proporcjonalne do przyjęcia do przyjętej odpowiedzialności i w ramach jej zakresu. Ktoś, kto nie przyjął żadnej odpowiedzialności, nie może sobie rościć prawa do tego, żeby mieć taki sam głos w tej sprawie, której ktoś wziął odpowiedzialność. To jest nieuczciwe, to jest niemoralne, to jest nie w porządku, żeby ktoś chciał sterować z drugiego siedzenia samochodem. Więc tak, to jest zasada, która, jeśli ją uchwycimy, porządkuje pewne sprawy i daje jedność Kościoła na uczciwej zasadzie. Nasze głosy w zakresie różnych powołań nie są wszystkie tej samej wagi. To nie jest tak. Każdy ma prawo uzyskać wyjaśnienie, każdy ma prawo zadać pytania i tak dalej, ale nie każdego głos w każdej sprawie ma tą samą wagę, czy ten sam ciężar gatunkowy. Każdy ma prawo wiedzieć te sprawy, ale nie każdy ma to samo prawo, żeby się wypowiedzieć i jego głos nie, tak samo nie waży. Pamiętam, kiedyś była taka sytuacja w Radzie Zboru, że rozmawialiśmy na jakiś temat i były rozbieżne zdania. Połowa Rady Zboru uważała tak, połowa inaczej. I jeden z braci wtedy, natchniony nie wiem przez co i przez kogo, powiada, to głosujmy. Ja mówię, w życiu nie będziemy głosować. Ja was wysłuchałem wszystkich, posłuchałem waszych głosów, rozumiem, co mówicie i ja zdecyduję. Dlaczego? Dlatego, że ja mam największą odpowiedzialność, dlatego mój głos musi trochę więcej ważyć niż wasze głosy. Dlatego nie będziemy głosować, bo nie mamy wszyscy równej odpowiedzialności. A jeśli nie możecie mi zaufać, że ja to zrobię dobrze, że na tyle mam dojrzałości i mam wasze zaufanie, to musimy o tym porozmawiać, a nie głosować. Tak? W związku z tym to nie jest tak, że wszystkie głosy są takie same. Jeśli ktoś uważa na przykład, że powinien tu inne pieśni być grane i ma jakieś oczekiwania i by przyszedł do lidera zespołu czy do lidera służby muzycznej i by powiedział, za mało gracie tych, albo gracie za głośno, albo za długo, albo coś i tak dalej, miałby jakieś uwagi. A lider tego zespołu bądź służby muzycznej nie zgadzałby się z tym i miałby inne zdanie. To na czyje zdanie ma, że tak powiem, zaważyć albo jak rozwiązać, żeby nie było dylematu, problemu, konfliktu? No, czyje zdanie jest ważniejsze albo czy kto powinien o tym decydować? No domyślacie się, bo to już jest dosyć proste, że powinien to zadecydować lider, nawet jeśli się myli. Dlatego, że lepiej się zostawić to i potem się modlić i na dłuższą metę ważniejsza jest jedność niż trwać w jakichś konfliktach bez końca. Kiedyś mieliśmy taki problem, jak tutaj ludzie usługiwali na gdzie? Na po... na podejście. Niektórzy mieli takie przekonanie, na przykład, że ojej, zgasił to uwielbienie, powinno trwać dłużej, albo tego, no to było niedobre, zgasił ducha i tak dalej. Wreszcie ja musiałem wszystkich zebrać i powiedziałem tak. Autorytet nad nabożeństwem ma jedna osoba. Nie ja, tylko ten, który prowadzisz. Dzisiaj ten autorytet ma Radek. I ma być tak, jak on powie, nawet jak się pomyli. Dlatego, że jedność nasza na dłuższą metę jest ważniejsza niż to pojedyncze nabożeństwo. I powiedziałem, nawet jeśli on zgasił tego ducha, czy ducha rzeczywiście, to my sobie porozmawiamy o tym później na spokojnie i będziemy sobie to wyjaśnić, ale teraz na nabożeństwie ma być tak, jak on powie. Dlaczego? Z tego samego powodu. Dlatego, że jedność wspólnoty na dłuższą metę jest ważniejsza niż to pojedyncze nabożeństwo i to, kto ma rację. Amen? Rozumiecie to? Ja wiem, że może to niektórych zaskakuje, czy może jakiś opór się budzi, ale jeśli się zastanowicie, to jest uczciwe i Boże. Mam taką zasadę, takie hasło, jedno z wielu moich, kto pracuje, decyduje. To nie jest tylko kwestia porządku, moi drodzy, gdybyście my to spłaszczyli do tego, to bylibyśmy w wielkim błędzie. To jest kwestia czci dla Boga, ponieważ mówimy o powołaniach, które Bóg daje. Bo to nie Kościół powołuje, Kościół jedynie rozeznaje powołania, rozeznaje to, co Bóg wcześniej uczynił. Tym, który powołuje, jest Bóg, a nie człowiek. I Bóg rozdaje, czy ustanawia te powołanie, nie pytając nikogo o zdanie. Tę prawdę usłyszeli zazdrośni o popularność swojego nauczyciela, uczniowie Jana Chrzciciela. Pamiętacie tę sytuację, kiedy więcej ludzi zaczęło iść za Jezusem zamiast za ich ulubionym nauczycielem Janem Chrzcicielem. I byli niezadowoleni z tego, byli zazdrośni. I wtedy usłyszeli od Jana takie sformułowanie, czy tą prawdę, o której ja mówię, czy próbuję ją tutaj przedstawić. Trzeci rozdział Ewangelii Jana, 27 werset. Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest to dane z nieba. Nie mógłby Jezus robić tych rzeczy, czy taką służbę pełnić, gdyby go rzeczywiście Bóg nie powołał. Nikt nie może się sam powołać, nie tylko nie może się sam powołać, zbór nikogo nie może powołać, pastor nikogo nie może powołać, biskup nie może nikogo powołać. Bóg powołuje, musi to zrobić sam Bóg, a te osoby czy te Kościół tylko rozpoznaje to, co Bóg już uczynił. Tak samo jest przy obdarzaniu Kościoła darami Ducha Świętego. Pamiętacie to, tą zasadę czy tą prawdę, kiedy apostoł Paweł pisze do Koryntian, wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch. Rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Bóg rozdziela, jak chce, tak jak Bóg chce. Albo podobnie, kiedy chrzcimy kogoś w wodzie, to przez ten akt chrztu nie zbawiamy tej osoby. Nie prowadzimy jej do nowonarodzenia przez to, że ją zanurzymy w wodzie. My tylko uzewnętrzniamy fakt, który się wcześniej wydarzył. Myśmy go tylko rozpoznali i potwierdzili, ale nie sprawili. Czy podobnie, jeżeli ktoś ma zostać członkiem Kościoła, to nie decyduje o tym pastor, ani nawet rada zboru. Bóg o tym decyduje, bo jeżeli ktoś się na nowo narodził, zrodził się z Ducha Bożego, on już jest członkiem Kościoła, a my mamy tylko to rozeznać i uznać, czy nam się podoba, czy się nam nie podoba. Chociaż to rozeznanie ma swoje znaczenie i jest ważne. W związku z tym pomyślcie na przykład, to pięknie widać w powołaniu apostoła Pawła. Apostoł Paweł był powołany na apostoła w zupełnie odmienny sposób niż inni apostołowie. Dlatego, że nie był uczniem Jezusa, nie chodził z Nim, nie widział Jego cudów. Wręcz przeciwnie, prześladował chrześcijan. Mordował ich, zabiegał o ich, że tak powiem, unicestwienie i naprawdę było to dziwne albo trudno w to uwierzyć, że pomimo tego Bóg jego też powołał na apostoła. Jego się bali wszyscy. I teraz takiego kogoś Bóg powołał na apostoła, ale co ciekawe, apostoł Paweł nie żebrał pomimo tego o przyjęcie i akceptację swojego powołania u nikogo. I pisze w liście do Galacjan nie mniej, nie więcej tylko takie słowa. Pierwszy rozdział tego listu, pierwszy werset. Paweł, apostoł, nie od ludzi, ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych. Paweł nie uzależniał swojego powołania od potwierdzenia tego przez pozostałych apostołów. To było ważne i on o nie zabiegał później, czy uzyskał je później, ale nie było decydujące. Dlaczego? Dlatego, że on wiedział, kto go powołał. Jego powołał na drodze do Damaszku sam Chrystus. W związku z tym nie ludzie go powołali, tylko sam Bóg go powołał, a ludzie mogą najwyżej to rozeznać lub nie, przyjąć lub odrzucić. Przeszkoda się natomiast pojawia, gdy to, co ponadnaturalne, łączy się z tym, co naturalne. Kiedy Jezus, przepraszam, rozpoczął swoją publiczną służbę, niektórych to gorszyło. Wcale nie byli pełni entuzjazmu, tylko byli zgorszeni. Z jakiego powodu? Dlatego, że znali go jako zwykłego człowieka, który się wychowywał u nich na podwórku, na kozen. Nie? Na Czyżykowie. W Suchostrzygach? Tam z glutem latał pod nosem i w grykla grał, czy w co tam i tak dalej. Młodzi nie wiedzą, co to jest. Kto był na pikniku, to wie. To ma być Mesjasz? Ten knypek tam, co gdzieś chodził i tak dalej? Czy to nie jest ów cieśla? Syn Marii, brat Jakuba, i Jozesa, i Judy, i Szymona, a jego siostry? Czyż nie ma ich pośród nas? I gorszyli się nim. Nie gorsz się. Bóg powołuje zawsze zwykłych ludzi. Nie tylko powołuje zwykłych ludzi, zawsze powołuje zwykłych ludzi. Nie tylko powołuje zwykłych ludzi, ale powołuje niedoskonałych ludzi. Mało tego, zawsze powołuje niedoskonałych ludzi. Nawet największy mąż Boży jest zwykłym człowiekiem. Więcej, wszyscy najwspanialsi mężowie Boży w Biblii byli niedoskonali. Zapyta ktoś, a skąd możemy wiedzieć, czy kogoś Bóg powołał? List do Hebrajczyków podpowiada nam, daje taką wskazówkę w 11 rozdziale, 3 wersecie. Przez wiarę poznajemy, iż światy zostały ukształtowane słowem Boga. Przez wiarę poznajemy. To jest kwestia wiary w tym sensie, że są pewne przesłanki, na których ta wiara się buduje i przez wiarę to przyjmujemy. I ty musisz się odnieść, czy powinieneś się odnieść do rozpoznania Kościoła. Nie uznać tylko oficjalny jakiś oficjalny kościelny porządek, ale rozstrzygnąć to w twoim sercu, czy to jest rzeczywiście z Boga. Bo jeśli to uczynisz we właściwy sposób, czy w właściwym rozpoznaniu, stanie się to dla ciebie wielkim błogosławieństwem. Jeśli przyjmiesz kogoś w jego powołaniu danym mu od Boga, spotka cię coś niezwykłego. Ale mówimy o przyjęciu w sercu. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 40 i 41 werset. Kto was przyjmuje, mówi Jezus o apostołach, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. Jeżeli w sercu przyjmiesz swojego przełożonego w Panu, swojego lidera grupy, służby, jako tego lidera, to otrzymasz w niebie nagrodę, tak jakbyś sam pełnił tę służbę. Jeżeli przyjmiesz pastora w swoim sercu jako powołanie od Boga, będziesz się wzmacniał i wspierał, to będziesz otrzymasz takie błogosławieństwo i taką nagrodę, jakbyś sam tę służbę pełnił. Ja jestem pastorem nie dlatego, że jestem najlepszy albo robię wszystko dobrze, jestem doskonały, dlatego Bóg mnie wybrał, lecz jestem pastorem dlatego, że Bóg mnie powołał i powołał mnie z moimi wadami i brakami. On o nich wiedział czy nie? Powołał mnie z moimi wadami i brakami. I jeśli rozstrzygniesz to w swoim sercu i to powołanie przyjmiesz, to moje wady będziesz zakrywać, a braki uzupełniać. Będziesz wzmacniał to powołanie. Jeden brat tu jest na sali, nawet dzisiaj to zrobił. Doskonale to rozumie. Oczycha na mnie przed spotkaniami albo po spotkaniach modlitewnym czy nabożeństwie, łapie mnie za ręce i mówi: bracie, Bóg cię będzie używał, Bóg cię powołał, jest taka mądrość w tobie, ja Bogu dziękuję za ciebie i tak dalej. Nie jesteś doskonały, nie, nie. Ale ja cię błogosławię i zaczyna prorokować, błogosławić mi, to jakby jego była osobista służba. Zgadnijcie, kto najwięcej jest pobłogosławiony moim usługiwaniem. Taki brat. Ja to kiedyś mówiłem, nigdy nie pozwól sobie na dystans, problem, konflikt z kaznodzieją, dlatego że będziesz wychodził stąd pobity zamiast zbudowany. Widzisz, twój lider, twój przełożony w Panu nie jest tylko bratem w Chrystusie, ale to jest człowiek posłany przez Boga do twojego życia. Sposób, w jaki potraktujesz jego powołanie, będzie sposobem, w jaki traktujesz tego, który to powołanie ustanowił. A. Mamy, Polska nasza umiłowana ojczyzna ma prezydenta. Jaki by go uważacie, czy jak on pełni swoją służbę dobrze, czy źle, to jest inna sprawa. Ale chcemy, czy nie, czy ja chcę, czy nie, ja nie chcę, on reprezentuje nasz kraj. Reprezentuje wszystkich Polaków ze względu na urząd, który objął. I nawet jeśli nie wykonuje go zbyt dobrze albo dobrze, to należy mu się szacunek ze względu na szacunek do urzędu prezydenta. Dzisiaj jest ten i będzie jutro inny, ale ten urząd jest szczególny i należy się temu urzędowi nawet po ludzku szacunek, bez względu na to, w jaki sposób go sprawuje. Na przykład, tu was zaskoczę niektórych, żona to też jest urząd. To też jest powołanie, to też jest rola, to jest pozycja, w której Bóg posyła do życia mężczyzny kobietę. Ona nie jest wtedy tylko kochanką, sprzątaczką, wiecie, kim tam jeszcze i tak dalej. To jest żona, czyli w pozycji, którą, w roli, którą Bóg opisał, ustanowił i którą, w której, cię, której jej, ją posłał do twojego życia. I nawet jeśli nie wypełnia ona wszystko, jak należy w twoim rozumieniu, to masz ją szanować ze względu na ten urząd żony, który Bóg ustanowił. Aha, coś się tacy cisi. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć. Zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Pytam was, bracia i siostry, to kiedy zadałem dawno temu kazanie podobne, mówiłem, co to znaczy albo na czym to polega, żeby oddawać podwójną cześć? Co to za dziwne sformułowanie? Albo zadam pytanie pomocnicze, a kiedy oddawać pojedynczą cześć? Albo komu podawać pojedynczą, a komu podwójną? Odpowiedź na to trudne pytanie jest zaskakująco łatwa. A kluczem jest do tego słowo, które znajdziecie w tym tekście, słowo dobrze. Którzy dobrze wykonują, dobrze swój urząd sprawują, tym należy się podwójna część. A kto go sprawuje przeciętnie, z problemami, dopiero się uczy, jaka część mu się należy? Pojedyncza część. Za sam fakt przyjęcia odpowiedzialności, czy sam fakt, to, że kogoś Bóg powołał, należy mu się szacunek. Pamiętacie, jak Dawid odnosił się do Saula? Nie śmiał go zabić, chociaż miał ku temu okazję, bo był on powołany przez Boga. Saul jeszcze, Bóg go nie odwołał. Sam fakt powołania kogoś przez Boga powinien decydować o naszym stosunku do tej osoby. Jesteśmy braćmi i siostrami. Nie ma pośród nas kleru i nauki nikolaitów, jak mówi Księga Objawienia, dzielenia na duchownych i świeckich. Ale cały Kościół rozwija się dzięki osobom, które, czy przede wszystkim dzięki osobom, które wzięły za to odpowiedzialność. Wiele osób uchyla się od odpowiedzialności. Nie chcą brać odpowiedzialności za ludzi szczególnie. Wezmą odpowiedzialność za jakieś działania, za jakieś wykonywanie czegoś, co nie jest opieką bezpośrednio nad ludźmi, którzy mogą jakieś problemy stworzyć. Dlatego Biblia powiada, że powinniśmy być im wdzięczni za to, że te powołania przyjęli i je wzmacniać. Jeśli zaś mamy tylko, chociaż nawet słuszne wymagania, oczekiwania, a przy tym nie okazujemy szacunku, nie dziwcie się, że ludzie w takim zborze nie chcą być liderami. Nikt nie chce być pastorem. Jedna młoda niewiasta powiedziała do swojego męża, tylko nie pastorem. Same wymagania i jeszcze po głowie dostaniesz i obgadują cię i tak dalej. Natomiast my chcemy budować kulturę szacunku do wszystkich powołań. Niektórzy czasami zmagają się ze swoim powołaniem. To nie jest tak łatwo, moi drodzy. Mogą być atakowani przez szatana, że nie są godni i że się nie nadają. Właściwie powiem wam, zdradzę sekret, wszyscy są tak atakowani. Ja jestem tak atakowany. Kimże ty jesteś? Co ty tu robisz za tą kazalnicą? Ty jeszcze okręgowym jesteś. A to, a tamto. I człowiek się chwieje. Nie ma owoców czasami w służbie, człowiek się chwieje. Jest atakowany. Szatan zawsze atakuje pewną dozą prawdy pomieszaną z kłamstwem. Bo nikt się nie nadaje, rzeczywiście. Tak to jest. W związku z tym my chcemy, żebyśmy budowali kulturę wzmacniającą powołania. Jak możemy wzmacniać powołania i podziękować ludziom za wzięcie odpowiedzialności? Zasadą jest zachęta dla tych, którzy jej się podjęli, tych powołań, jest szacunek. List do Rzymian mówi w 13 rozdziale, 7 wersecie: zatem wszystkim oddawajcie należności, komu opłatę opłatę, komu podatek podatek, komu bojaźń bojaźń, komu szacunek szacunek. Każde z tych stwierdzeń, tych zaleceń tutaj dotyczy powinności wobec ludzi. Podatek trzeba oddać władzom, cło celnikom i komuś, komu należy się szacunek, trzeba ten szacunek oddać, tak jak się oddaje dług. Jeśli go nie oddasz, jesteś dłużnikiem albo złodziejem. Według tego tekstu tak to wynika. A prosimy was, bracia, znowu apeluje apostoł Paweł w pierwszym liście do Saloniczan, 5 rozdziale, 12-13 wersecie. Bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. No, mam nadzieję, że teraz pojawia się w waszych sercach takie pytanie, na czym wtedy albo jak się okazuje szacunek? Okazywanie szacunku polega na wyrażaniu uznania, wdzięczności i chronienia tego powołania, gdy ktoś się lekceważy. Najbardziej jednak okazuje się szacunek poprzez zachowanie uległości wobec tej osoby czy tego powołania. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym, mówi znowu z kolei list do Hebrajczyków, i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Jeśli nie okazujemy szacunku, nie wzmacniamy powołań ludzi, którzy nam usługują, jeżeli doprowadzimy do tego, że oni są zniechęceni i usługują ze wzdychaniem, to kto poniesie szkodę? Powiedzcie mi, co mówi tekst biblijny? Czy poniosą oni szkodę? Nie. My poniesiemy szkodę. Wy poniesiecie szkodę. Bo jeżeli będzie kaznodzieja, który jest zniechęcony, usługuje pod jakąś presją krytyki, czy pastor, czy lider grupy domowej i on jest zniechęcony, to tym zniechęceniem będzie tchnął na całe grupy ludzi, a pastor na cały zbór. Więc lepiej, żeby był dobrze zachęcony, żeby nas zachęcał, tak? Uległość to jest pozycja wobec kogoś, czy wobec powołania i przed Bogiem, która uznaje Boże pochodzenie i nadrzędność tego powołania wobec mojego. Szczególnie w przypadku różnicy zdań i konfliktu. Wtedy się to pokazuje, czy my to szanujemy, czy nie szanujemy. To uznanie, że nie jesteśmy równi w prawach dotyczących służby i porządku w zborze. To zgoda na to, że nie każdy głos ma taką samą wagę. I to jest uznanie, że ten lider to nie tylko brat czy siostra, ale właśnie człowiek posłany od Boga do mojego życia. To też jest oznaka napełnienia Duchem Świętym. Dlatego, że list do Efezjan powiada, żebyśmy się nie upijali winem, które powoduje rozwiązłość, ale mamy być pełni Ducha. I potem dwa wersety dalej jest: ulegając jedni drugim w bojaźni Bożej. Czyli uległość wobec powołań, w tym przypadku mówi o wzajemnej uległości, jest oznaką napełnienia Duchem Świętym. Uległość oznacza podległą pozycję, ale nie bezwarunkowe posłuszeństwo. Można być podległym i nie zgadzać się z kimś, to jest okej. Można być podległym i nie być posłusznym. Uległość nie jest tym samym, co posłuszeństwo, a już na pewno nie bezwarunkowe. Przeciwieństwem uległości nie jest nieposłuszeństwo, ale bunt. Bunt to jest wychodzenie poza swoje powołanie, poza swoją pozycję i samowolne zrównywanie się z czyimś nadrzędnym wobec mnie powołaniem i wypychaniem tego kogoś z pozycji, do której Bóg go powołał. To robił szatan właśnie. Księga Izajasza nam mówi, że on, jego okrzykiem takim buntowniczym było to: zrównam się z Najwyższym. Będę z nim rozmawiał, jakbym był drugim Panem Bogiem. To stawianie się w pozycji, do której Bóg mnie nie powołał. To wymówienie podległości. Jeśli na przykład uczeń w szkole przyłapie nauczyciela na niekonsekwencji, na błędzie, to nie sprawia, że nauczyciel przestał być nauczycielem, a uczeń stał się nauczycielem. Dalej nauczyciel jest nauczycielem, a uczeń jest kim? Uczniem. Dlatego powinien rozmawiać dalej, tak jak uczeń z nauczycielem, w podległości i to się, ta podległość się będzie wyrażała w sposobie, w jaki komunikuje swoją niezgodę, czy zwraca uwagę nauczycielowi na błędy. Będzie mówił z szacunkiem, dlatego że jest mu podległy i zachowuje uległość czy podległość. Będzie mówił raczej, panie profesorze, czy jak tam, proszę pana, proszę pani, ja bardzo przepraszam, pewnie się mylę, ale czy nie wydaje mi się źle, czy czasami nie jest tak, że jest inaczej niż pan mówi, albo tutaj pewnej konsekwencji nie ma, czy ja dobrze rozumiem, czy mógłby pan mi wyjaśnić, bo ja mam z tym problem. Rozumiecie? To jest to samo, a nie to samo. A człowiek zbuntowany powie, co pan tam gada, co pan tam mówi, to jest nie w porządku, tak nie powinno być, w ogóle to jest niesprawiedliwe i tak dalej. I nawet może mieć rację, ale to jest przejaw buntu. Dlatego, że komunikuje to z pozycji niepodległej i stał się, wyniósł samego siebie na równi z nauczycielem, którym nie jest. Ten nauczyciel co ma zrobić? Powiedzieć, no dobra, to w takim razie ty będziesz od dzisiaj nauczycielem albo przez najbliższe 10 minut i ja będę się od ciebie uczyć, teraz będę ciebie słuchać. No, wypychanie z roli budzi obronny ruch i będzie konflikt na pewno. W związku z tym podległość jest zrozumieniem, które przynosi pokój i jedność w Kościele. Podobnie żona nie musi być posłuszna mężowi. Tak niektórzy nauczają. Słyszeliście coś takiego? Mówi o uległości. To znaczy, że powinna szanować przewodnią rolę mężczyzny i odpowiadać na jego inicjatywę. Ale nie, że go ma słuchać. Słuchać ma go ktoś inny. Kto? Tam jest kawałek dalej powiedziane. Dzieci mają słuchać. Druga dorosła osoba nie ma kogoś słuchać, jakby była dzieckiem. Natomiast ma zachować swoją rolę i powołanie. Wiecie, na pewnej konferencji młodzieżowej w zborze, który dobrze to rozumiał, gdzie byli ludzie tego nauczeni, jak okazywać szacunek i szanowania powołań, pojawił się lider młodzieżowy. Jak go namierzyli, to natychmiast kazali mu usiąść, zabrali mu teczkę i poszli mu kawę zrobić i nie pozwolili mu stać w kolejce. Jeden pastor opowiadał mi, kiedy bywał w takim zborze w pewnym kraju, ogromny kościół tam na konferencji był i go wyłuskali go z kolejki, że jest pastorem, wyrwali mu teczkę, zabrali mu płaszcz, zaprowadzili go poza kolejką tam do rejestracji i gdzieś tam. Ci ludzie byli nauczeni szacunku do powołań. Uległość jednak nie jest jednokierunkowa, dlatego że Słowo Boże mówi, ulegajcie jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Jak to się wyraża? To, że ja też szanuję powołania, nawet te, które są podległe mi. Jeżeli jestem na grupie domowej, to proszę o pozwolenie zabranie głosu kogo? Lidera. Dlaczego? Dlatego, że to on wziął odpowiedzialność za tą grupę, nie ja. Dlatego on ma autorytet na tą grupę, nad tą grupą, a ja powinienem ten autorytet szanować właśnie w jaki sposób? Rozpoznając go, uznając go w praktyce, czyli że proszę o pozwolenie zabrania głosu, tak jak każdy inny członek grupy. Po spotkaniu jest inaczej. Ale na spotkaniu i w tej roli, kiedy ktoś odpowiada za to, ja muszę tak samo szanować ten autorytet, jak chcę, żeby mój szanowano. Kiedy mi się nie podobają kolory tych ścian, według mnie jest za ciemno, ale ja tego nie malowałem. Ja nie jestem szefem służby, która na tym, nie mam kompetencji ani smaku takiego, jak osoby, które o tym decydowały. Nawet jak mi się nie podoba, to szacunek do autorytetu nakazuje mi uznać i powiedzieć pięknie, pięknie. To samo, jeśli chodzi o kształt lamp na korytarzu. Kiedy coś się dzieje takiego, że nie słychać nagłośnienia dobrze, coś wrzęczy i tak dalej, ja się nie oglądam na reżyserkę. Dlaczego? Dlatego, że ja wiem, że oni lepiej słyszą ode mnie i że już dawno robią wszystko i stają na głowie, żeby było w porządku, a mój szacunek do nich się wyraża w tym, że ja mam zaufanie do nich i nie naruszam tego autorytetu machając, jak ja bym był liderem od akustyki, od nagłośnienia. Ja w ten sposób szanuję ich powołanie. Kiedyś na jednej ewangelizacji przyleciała siostra, jednak nakręcona. Pastorze, nie słychać chóru. Mówię, siostro, calm down, uspokój się. Oni już słyszeli to, że nie ma chóru już dawno wcześniej, niż ty to usłyszałaś. I zaręczam ci, że robią wszystko, żeby to naprawić. W związku z tym uspokój się, usiądź i nie dyskutuj. W ten sposób okazuję szacunek, uznanie za kompetencje, czy uznanie, wyrażam uznanie za kompetencje, okazuję szacunek. Podziękowania publiczne, okazuję szacunek, dziękując im za to. List do Rzymian powiada: miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się w okazywaniu wzajemnego szacunku. Rozpoznajcie te powołania, okazujcie im szacunek, przestrzegajcie zasad tego, że jeśli ktoś odpowiada za to, to ma większe prawo o tym decydować i w ten sposób ja okazuję szacunek temu powołaniu, a przez to Bogu, który je ustanowił. Dlatego jeśli chcemy szczerze okazywać i budować kulturę szacunku do powołań, to musimy nienawidzić dwóch rzeczy: buntu i szemrania. Ja tego nienawidzę. Już mi gul leci teraz. Uwaga. Bunt, co to jest? Już o tym powiedziałem. To jest wymówienie uległości i nieuprawnione zrównywanie się z czymś nadrzędnym powołanie. Rozmawianie z liderem grupy, jakbyś był drugim liderem, a nie jesteś. Rozmawianie z liderem służby tak, jakbyś był drugim liderem służby, a nie jesteś. Rozmawianie z pastorem, jakbyś był drugim pastorem tego zboru, a nie jesteś. Jeżeli z tej pozycji przemawiasz, jesteś w buncie. Możesz być tego nieświadom, ale jeżeli wychodzisz poza swoją pozycję podległości, jesteś zbuntowany. To nie znaczy, że nie możesz się nie zgadzać. Masz prawo i jak najbardziej, ale musisz pamiętać, żeby zrobić to z pozycji podległej, żeby zachować pokój i jedność w Kościele. Szemranie to negowanie przełożonych za ich plecami lub pod nosem tak, żeby słyszeli to najbliżej siedzący, ale już nie ci, których to dotyczy. O, znowu gadają o pieniądzach. Tam w fotelu siedzi, to ktoś słyszy, ale nie tak, żeby usłyszał to pastor, nie? Tchórzliwa postawa, która nie ma argumentów, żeby porozmawiać twarzą w twarz, nie ma odwagi i miłości. Wiecie, ja nienawidzę tego. Kiedyś byliśmy na synodzie dawno temu w Zakościelu. Monika jest na sali z mężem, tak? W Zakościelu. I dwaj bracia zaczęli, pastorzy, szemrać. Ledwo został biskup wybrany, oni już tam coś przeciwko biskupowi gadają, ględzą. Ja po prostu nie wytrzymałem. Odwróciłem się i na cały głos mówię: bracia, nie szemrajcie. Ale to prawda. Ja mówię, to nie ma żadnego znaczenia, czy to jest prawda, czy nie. Jeśli macie jakiś problem, ściszyłem już wtedy głos. Powiedziałem: umówcie się z biskupem na kawę i to wyjaśnijcie, a przy mnie nie chcę tego słuchać. Rozumiecie? Jak baranki dwa skulili się. Dlaczego? Dlatego, że nie mieli racji. To było nie w porządku, to był bunt i to było szemranie. Coś, co jest zupełnie nieboże. W tym zborze nie będziemy tolerować buntu i szemrania. Kto jest za? Amen. Nawet jeśli to jest prawda, idź do osoby, która za to odpowiada i z nią rozmawiaj, a nie gadaj za plecami albo nie szemrz w trakcie, jak ktoś usługuje i jakieś nachyla się do tego bla, 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 coś tam. Jeśli coś masz, przyjdź do tej osoby i o tym porozmawiaj. W związku z tym, kochani, ponieważ chcemy budować wspólnotę, która ma wyjątkową jakość, jest cena do zapłacenia. Trzeba rozumieć pewne sprawy, przestrzegać pewnych rzeczy, zapłacić cenę, kiedy trzeba napomnieć kogoś, wezwać do tego, żeby przestrzegał tego, żeby się włączył w budowanie to i żebyśmy byli rzeczywiście wspólnotą, w której każdy chce być. A taką wspólnotą będziemy, jeśli będziemy okazywać szacunek każdemu powołaniu. Gdzie ludzie będą widać, że szanujemy się nawzajem, szanujemy powołanie, odpowiedzialności, respektujemy to i nikt nie rości sobie prawa do tego, do czego go nikt nie upoważni, po to, żeby zachować jedność i harmonię w Kościele, czego sobie i wam życzę i o co się modlę. Amen. Amen. Powstańmy, moi drodzy, będziemy się modlić. Przynieśmy do Boga, bo to są duże wyzwania, tak? Ale chcemy zbudować niecodziennie dobrą wspólnotę, taką, która Boga uwielbi, w związku z tym pomódlmy się o to. Panie, przynosimy Ci te prawdy i samych siebie, Panie, które stanowią dla nas wyzwanie, Panie, i chcemy, żebyśmy byli zborem i wspólnotą, która szanuje się nawzajem, szanuje swoje powołania, zachowuje porządek, podległość, uległość, Panie, zachowuje te wszystkie rzeczy, które są z Ducha Świętego, które powodują głęboką jedność, harmonię, bezpieczeństwo, poczucie swobody, wolności, Panie, wzajemnego zaufania, Panie. Chcemy być wspólnotą taką, która uwielbi Ciebie, Panie, której jakość uwielbi Ciebie, tych relacji, tego, jak się szanujemy i kochamy nawzajem, Panie, to odda Tobie cześć, Panie, tak? Chcemy być wspólnotą, którą Ty sam budujesz na tych Bożych zasadach, w której każdy chciałby być, Panie. Chcemy taką wspólnotę budować, bo wiemy, że Twój Duch Święty chce taką budować, Panie, pośród nas. Panie, dziękujemy Ci, że możemy mieć ten udział w tak niezwykłym dziele, że możemy budować coś tak niezwykłego, tak coś cudownego, tak coś wspaniałego, tak coś Bożego, Świętego, coś, co się Tobie spodoba i odda Tobie chwałę, a dla ludzi będzie ogromnym i wielkim błogosławieństwem. O, to za to Ci dziękujemy i o to się modlimy w imieniu Jezusa. A cała wspólnota Boża, w której każdy chciałby być, powie...
Amen.
Amen.